Lekcja dziewiąta. 27 maja. Bądź tym, kim jesteś. Tekst pamięciowy. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Drugi list Piotra 1:5-7. Jedną z najbardziej zdumiewających cech Nowego Testamentu jest to, jak dużo prawdy mieści w stosunkowo mało obszernym tekście. Dobrym przykładem tego może być lekcja tego tygodnia, która obejmuje drugi list Piotra 1:1-14. W tych 14 wersetach Piotr uczy o sprawiedliwości przez wiarę. Następnie przechodzi do tego, co moc Boża może uczynić w życiu tych, którzy powierzyli siebie Jezusowi. Mówi o zdumiewającej prawdzie, iż możemy się stać uczestnikami boskiej natury. Drugi list Piotra 1:4. I możemy uniknąć zepsucia i pożądliwości świata. W rzeczywistości Piotr podaje nie tyle swoisty katalog chrześcijańskich zalet, ile przedstawia je w określonym porządku. Jedna idzie za drugą, a potem kolejna, aż do najważniejszej. Piotr pisze także o rzeczywistości bycia w Chrystusie i bycia oczyszczonym z dawnych grzechów, zobacz drugi list Piotra 1:9. Kto zaś mich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. A następnie przedstawia także pewność zbawienia, obietnicy życia wiecznego w wiekuistym Królestwie Pana, zobacz drugi list Piotra 1:11. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wreszcie podaje nawet zwięzłe omówienie ważnej kwestii stanu człowieka po śmierci. Tyle doniosłych i głębokich prawd w zaledwie 14 wersetach. Niedziela, 21 maja. Cenna wiara. Przeczytaj drugi list Piotra 1:1-4. Co według Piotra zostało nam dane w Jezusie Chrystusie? Jak ukazana jest tu rzeczywistość łaski? Drugi list Piotra 1:1-4. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza, łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Piotr rozpoczyna ten list, adresując go do tych, którzy osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza. Greckie słowo przetłumaczone jako równie wartościowa oznacza, tyle samo warta, tak samo uprzywilejowana. Piotr napisał, że ludzie ci otrzymali tę cenną wiarę, nie żeby na nią zapracowali czy zasługiwali, ale otrzymali ją w darze od Boga. Paweł wyraził to w ten sposób, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. Wiara ta jest cenna, gdyż bez wiary nie można podobać się Bogu. List do Hebrajczyków 11:6. Jest cenna, gdyż przez tę wiarę otrzymujemy wiele wspaniałych obietnic. Piotr podkreśla, że boska moc Jezusa dała nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jedynie dzięki mocy Bożej istniejemy, jedynie dzięki mocy Bożej możemy osiągnąć świętość. Ta moc Boża jest nam dana przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Drugi list Piotra 1:3. Zobacz także Ewangelia Jana 17:3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Zostaliśmy powołani do miłowania Boga, ale jak moglibyśmy kochać Boga, nie znając Go? Poznajemy Boga przez Jezusa, spisane Słowo Boże, stworzony świat oraz prowadzenie życia wiary i posłuszeństwa. Poznajemy Boga i rzeczywistość Bożą, gdy doświadczamy tego, co On czyni dla nas. To poznanie nas zmienia. Poznajemy Go też przez rzeczywistość łaski, jaką On nas obdarza. Następnie Piotr mówi coś jeszcze bardziej niesamowitego, iż otrzymaliśmy także drogie i największe obietnice, drugi list Piotra 1:4, w tym także obietnicę uczestnictwa w boskiej naturze. Ludzkość została pierwotnie stworzona na obraz Boga, ale podobieństwo to zostało w znacznym stopniu zatarte i utracone. Gdy doznajemy nowonarodzenia, mamy nowe życie w Jezusie, który działa, by odnawiać nas na swój obraz. Jednak musimy unikać zepsucia i pożądliwości świata, aby ta zmiana była możliwa. Jakie byłoby twoje życie, gdybyś został pozbawiony wiary? Jak twoja odpowiedź pomaga ci zrozumieć, dlaczego dar wiary jest tak cenny? Poniedziałek, 22 maja. Miłość, cel chrześcijańskiej zalety. Przeczytaj drugi list Piotra 1:5-7, list do Rzymian 5:3-5, list Jakuba 1:3-4, list do Galacjan 5:22-23. Jaki podobny temat występuje w tych fragmentach listów? Drugi list Piotra 1:5-7. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. List do Rzymian 5:3-5. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. List Jakuba 1:3-4. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. List do Galacjan 5:22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Starożytni filozofowie często sporządzali listę zalet. Listę zalet nazywano katalogami zalet. W Nowym Testamencie występuje kilka takich zbiorów, zobacz list do Rzymian 5:3-5. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. List do Galacjan 5:22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jest wysoce prawdopodobne, że adresaci Piotra znali takie listy, choć zapewne istnieją znaczące różnice między tym, co wymieniali filozofowie, a co wymienił Piotr. Zwróć uwagę, że Piotr uporządkował te zalety w określony sposób, tak by każda z nich była wywodzona z poprzedniej aż do najważniejszej, miłości. Każda z zalet wymienionych przez Piotra ma określone znaczenie, wiara w tym kontekście jest niczym innym jak zbawiennym zaufaniem do Jezusa. Zobacz list do Galacjan 3:11. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Hebrajczyków 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Cnota, greckie arete, oznaczająca dobrą cechę wszelkiego rodzaju była zalecana także przez pogańskich filozofów. Owszem, wiara jest bardzo ważna, ale musi prowadzić do zmiany życia, w którym wyraża się cnota. Poznanie, o którym mówi Piotr, to oczywiście nie wiedza w sensie ogólnym, ale raczej poznanie wynikające ze zbawczej więzi z Jezusem Chrystusem. Powściągliwość to cecha dojrzałych chrześcijan, którzy są w stanie panować nad impulsami, zwłaszcza takimi, które mogą prowadzić do braku umiaru. Wytrwanie to cecha ważna zwłaszcza ze względu na trudy życia i prześladowania. Pobożność w świecie pogańskim oznaczała etyczne zachowanie będące wynikiem wiary w dane bóstwo. W Nowym Testamencie obejmuje także pojęcie etycznego zachowania będącego rezultatem wiary w prawdziwego Boga. Braterstwo oznacza, że chrześcijanie są jedną rodziną, a pobożność prowadzi do powstania społeczności, w której ludzie traktują się nawzajem z uprzejmością i szczerą dobrocią. Miłość jest zwieńczeniem listy zalet podanej przez Piotra. Podobnie pisał o niej apostoł Paweł, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Przed podaniem listy zalet Piotr stwierdził, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by osiągnąć owe zalety. Co przez to rozumiał? Jaką rolę odgrywa ludzki wysiłek w naszym pragnieniu pobożnego życia? Wtorek, 23 maja. Bądź tym, kim jesteś. Po podaniu listy tego, do czego jako chrześcijanie powinniśmy dążyć, Piotr wskazuje, jaki będzie rezultat tego dążenia. Przeczytaj drugi list Piotra 1, 8-11. Jak to, co zostało dokonane dla chrześcijanina, wiąże się z tym, jak chrześcijanin powinien żyć? Drugi list Piotra 1, 8-11. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Piotr wzywa swoich czytelników do życia zgodnego z nową rzeczywistością, jakiej doświadczają w Jezusie. Cechy takie jak wiara, cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwanie, pobożność, braterstwo i miłość posiadacie i one się pomnażają. Problem w tym, że nie wszyscy chrześcijanie żyją zgodnie z tą nową rzeczywistością. Niektórzy są bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tacy ludzie zapomnieli, że zostali oczyszczeni z dawniejszych swoich grzechów. Piotr stanowczo twierdzi, że chrześcijanie powinni żyć w nowych realiach, które są dla nich prawdą w Jezusie. W Chrystusie otrzymali oni przebaczenie, oczyszczenie i prawo uczestniczenia w boskiej naturze. Dlatego muszą dołożyć starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Nie ma usprawiedliwienia dla życia takiego, jakim ono było dawniej. Nie ma żadnej wymówki dla bezczynności i bezużyteczności w życiu chrześcijanina. Słyszymy wiele o wierze, lecz potrzebujemy słyszeć dużo więcej o uczynkach. Wielu zwodzi swe własne dusze, żyjąc wygodną, niewymagającą i pozbawioną krzyża religią. Przeczytaj list do Rzymian 6:11. Jak to, co Paweł mówi w tym wersecie, odzwierciedla słowa Piotra zapisane w drugi list Piotra 1:8-11. List do Rzymian 6:11. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Drugi list Piotra 1:8-11. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W pewnym sensie Piotr i Paweł mówią, bądź tym, kim jesteś. Jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie oczyszczonymi z grzechu i uczestnikami boskiej natury. Dlatego możemy prowadzić takie życie, do jakiego zostaliśmy powołani. Mamy być jak Chrystus, gdyż to właśnie oznacza słowo chrześcijanin. W jakim stopniu jesteś jak Chrystus? Pod jakimi względami możesz się poprawić? Środa, 24 maja. Zwinięcie namiotu. Uważam bowiem, że moim obowiązkiem jest, dopóki przebywam jeszcze w tym namiocie, doczesnego życia, nawoływać was ustawicznie do czujności. A wiem, że już niedługo trzeba mi będzie zwinąć ten namiot, jak to mi nawet objawił Pan nasz Jezus Chrystus. Drugi list Piotra 1, 13-14. Biblia Romaniuka. W 1956 roku luterański teolog Oskar Zullmann napisał krótkie studium pod tytułem Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead. The Witness of the New Testament, nieśmiertelność duszy czy zmartwychwstanie umarłych? Świadectwo Nowego Testamentu. Dowodził w nim, że nauka o zmartwychwstaniu jest niezgodna z koncepcją nieśmiertelnej duszy. Ponadto napisał, że Nowy Testament opowiada się zdecydowanie za prawdą o zmartwychwstaniu. Po latach wyznał, żadna z moich pozostałych publikacji nie wywołała takiego entuzjazmu z jednej strony i takiej wrogości z drugiej. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:12-57. Co według Pawła dzieje się z człowiekiem po śmierci? Pierwszy list do Koryntian 15:12-57. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone, sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale, sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy, sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie, jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Studium tego, co Nowy Testament mówi o śmierci i zmartwychwstaniu, przekonało większość nowotestamentowych badaczy, że Oskar Zulman ma rację. Nowy Testament rzeczywiście zawiera naukę o zmartwychwstaniu, a nie pogląd o nieśmiertelnej duszy żyjącej po śmierci ciała. Na przykład w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:16-18 Paweł stwierdził, że ci, którzy utracili bliskich wskutek śmierci, mogą czerpać pocieszenie z wiedzy, iż gdy Jezus przyjdzie powtórnie, umarli zostaną przez Niego wskrzeszeni. W pierwszy list do Koryntian 15:12-57 Paweł podaje poszerzony opis zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rozpoczyna od tego, że chrześcijańska wiara jest oparta na zmartwychwstaniu Jezusa. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to wiara w Niego byłaby daremna. Ale według Pawła Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny tych, którzy umarli. Zmartwychwstanie Chrystusa czyni możliwym zmartwychwstanie tych, którzy są w Nim. Paweł omawia zmartwychwstanie w pierwszy list do Koryntian 15:35-50. Porównuje nowe ciało, jakie otrzymamy po zmartwychwstaniu, z tym ciałem, jakie posiadamy obecnie. To, co mamy teraz, obumrze, ale to ciało, które otrzymamy przy zmartwychwstaniu, nigdy nie umrze. Podsumowując, gdy Nowy Testament mówi o śmierci, czyni to w powiązaniu ze zmartwychwstaniem, a nie nieśmiertelnością duszy. Ważne jest, by to wiedzieć, gdy czytamy drugi list Piotra 1:12-14. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił. Czwartek, 25 maja. Wiara w obliczu śmierci. Przeczytaj drugi list Piotra 1:12-15 Biblia Tysiąclecia. Co ma na myśli Piotr, gdy sugeruje, że wkrótce trzeba mu będzie zwinąć ten namiot? 2 Piotra 1:12-15. Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej / wśród was / prawdzie. Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie, bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus dał mi poznać. Starać się zaś będę, abyście zawsze mieli sposobność po moim odejściu o tym sobie przypominać. Biblia Tysiąclecia drugi list Piotra 1:12-14 wskazuje, kiedy napisany został drugi list Piotra. Piotr jest przekonany, że wkrótce umrze, a list zawiera jego ostatnie przesłanie, testament. To, że Piotr spodziewa się rychło umrzeć, wynika ze słów, dopóki przebywam jeszcze w tym namiocie. A wiem, że już niedługo trzeba mi będzie zwinąć ten namiot drugi list Piotra 1, 13-14 Biblia Romaniuka. Porównuje ciało do namiotu, przybytku, Biblia Gdańska, które zwinie w chwili śmierci. Jest oczywiste, że Piotr ma na myśli ciało, gdy mówi o zwinięciu namiotu. Tak więc współcześni tłumacze przekładają te słowa też tak, dopóki jestem w tym ciele. Rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem. Drugi list Piotra 1:13-14 Biblia Warszawska. Nic w słowach Piotra nie sugeruje, że gdy zwinie swój namiot, czyli jego ciało obumrze, to jego dusza będzie trwać jako odrębna istota. Przeczytaj jeszcze raz drugi list Piotra 1:12-15. Jak Piotr odnosi się do realności swojej rychłej śmierci i czego ta postawa uczy nas o wierze? Drugi list Piotra 1:12-15. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Drugi list Piotra 1:12-15 dodaje powagi słowom autora. Apostoł napisał je ze świadomością, że jego życie wkrótce dobiegnie końca. Piotr wie o tym, gdyż napisał, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił, jednak apostoł nie lęka się, nie martwi się i nie żywi obaw. Zamiast tego kładzie nacisk na wieczne dobro tych, których pozostawi. Pragnie, by byli utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie, a póki żyje, nie przestanie ich umacniać w wierności. Widzimy tu realność i głębię doświadczenia Piotra z Panem. Owszem, apostoł wkrótce umrze i nie będzie to przyjemna śmierć. Zobacz Ewangelia Jana 21:18. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Ale w swej niesamolubnej trosce myślał przede wszystkim o innych. Piotr był prawdziwie człowiekiem żyjącym zgodnie z wiarą, którą głosił. Jak nasza wiara pomaga nam radzić sobie ze straszną rzeczywistością śmierci. Jak dzięki temu, czego dokonał dla nas Jezus, możemy nauczyć się nawet w obliczu śmierci trzymać wspaniałej nadziei, która została nam dana. Piątek, 26 maja. Do dalszego studium. Jak zauważyliśmy, Piotr wiedział, że wkrótce umrze. Wiedział także, i to od dawna, jak umrze. Jezus mu to powiedział, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Ewangelia Jana 21:18. Jak Piotr zakończył życie. Piotr, jako Żyd i obcy przybysz, został skazany na chłostę i ukrzyżowanie. W obliczu straszliwej śmierci apostoł wspominał swój wielki grzech wyparcia się Jezusa w godzinie jego męki. Niegdyś tak niechętny wobec niesienia krzyża, teraz radował się, że może oddać życie za Ewangelię, a jako ten, który wyparł się Pana, czuł się nawet niegodny umierać w taki sposób, w jaki umierał jego mistrz. Piotr szczerze żałował swego grzechu i otrzymał wybaczenie od Chrystusa potwierdzone wzniosłym powołaniem do opieki nad owcami i jagniętami trzody pańskiej. Jednak pomimo upływu lat nie potrafił wybaczyć sam sobie. Nawet myśl o czekających go męczarniach nie umniejszała goryczy jego smutku i skruchy. W swej ostatniej woli prosił tych, którzy mieli dokonać egzekucji, by ukrzyżowali go głową do dołu. Jego prośba została spełniona. Tak umarł Piotr, wielki apostoł. Nawet wobec takiej perspektywy Piotr nie martwił się o siebie, ale o duchowe dobro trzody pańskiej. Pytania do dyskusji. 1. Skoro Piotr, podobnie jak inni autorzy ksiąg biblijnych, napisał tyle o potrzebie świętego życia, dlaczego tak wielu z nas, chrześcijan, nie jest takimi, jakimi powinniśmy być w Jezusie? 2. Omówcie w klasie listę zalet wymienionych w drugi list Piotra 1:5-7. Po omówieniu poszczególnych zalet odpowiedzcie na pytanie, Jak możecie pomagać innym w dążeniu do ich przejawiania? 3. Zważywszy na to, co wiemy o Piotrze na podstawie Ewangelii, to, co napisał w swoich listach, świadczy, jak wielkiego dzieła Chrystus dokonał w nim pomimo jego wcześniejszych upadków. Jaką nadzieję i jakie pocieszenie niesie nam przykład Piotra? 4. W drugi list Piotra 1:12 apostoł napisał o obecnej prawdzie Biblia tysiąclecia. Czym była prawda w czasach Piotra, a czym jest w naszych czasach? 5. Ktoś napisał, to pewne, że śmierć już nie dotyka umarłych. To żywi muszą dźwigać jej ciężar. Jak my, chrześcijanie, możemy dźwigać ciężar śmierci w sensie uporania się z żalem po zmarłych?